Dzień dobry. Czy mnie słychać? Słychać, dobrze. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na taki temat. Nie wiem, czy wiecie, co mówi amerykańskie CDC, a oni mają najlepsze dane. Najlepsze dane, oczywiście, chyba że się nie zgadzają z tym, co mówię, bo no, każdy ma pokusy i każdego, wiadomo, w dzisiejszych czasach można kupić. Ale to amerykańskie CDC stwierdza, że przez ostatnie 30 lat 3 miliony Amerykanów, 3 miliony zmarło, bo spożywało słusznie przepisane leki. I ja się zawsze wtedy pytam, a ile osób w tym samym czasie zmarło przez witaminy? Zero. Zero. Ale tego lekarz nie powie. Tego oni nam nie powiedzą. Tak samo jak nie powiedzą, że gdyby te duże dawki witamin podawać zamiast chemioterapii, to byśmy leczyli raka, a nie ludzi zabijali. Oni zabijają ludzi. Przecież wszyscy wiemy, co jest w tej chemioterapii. Sama chemia tam jest. Tam są trucizny. I to już mówili nobliści, wielcy badacze. To jest pięknie opisane. Ja to pięknie opisałem w swojej książce. Książce, którą 10 grudnia z okazji Dnia Darmowej Dostawy można dostać z darmową dostawą na geny.altenberg.pl. Taniej nie będzie. Jest taniej niż wyciąg z dzikiej róży. I ja w tej książce wszyscy... Dobra. Tak naprawdę to nie. To nie o tym jest ta książka. Mówię w niej raczej o tym, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy i do jakiego stopnia możemy na to, jacy jesteśmy, wpływać. Tutaj krótki spoiler, ale nie zdradzający zbyt wiele. Bardzo często nie jesteśmy niewolnikami naszych genów. Natomiast prawdą jest, że 10 grudnia, czyli dzień po publikacji tego filmu, jest darmowa wysyłka, jeśli zamówicie tę książkę na geny.altenberg.pl. Link w opisie. Wszyscy prowadzący naukowy bełkot jednoznacznie stwierdzają, że to idealny prezent na święta. Jak zamówicie 10 grudnia, na pewno dojdzie. Kończąc tę autopromocję, muszę jeszcze raz podkreślić, tutaj nie ma nic o megadawkach witamin, stąd ten film. Film, który jest odpowiedzią na kilka lat już zapytań na ten temat. Pomyślałem, że temat warto ruszyć tak delikatnie, bo raczej od strony historycznej, skąd się ta popularność wzięła. A historia tych narodzin jest związana nierozerwalnie z życiorysem naprawdę wielkiego naukowca. Człowiek ten już w wieku 18 lat prowadził na studiach seminaria o wiązaniach chemicznych w kontekście mechaniki kwantowej. Na wczesnym etapie kariery pracował z takimi tuzami jak Dirac, Pauli czy Heisenberg. To on w 1949 roku udowodnił, że anemia sierpowata jest powodowana przez nieprawidłowości w budowie hemoglobiny, czyli białka, które przenosi tlen w naszej krwi, i w ten sposób po raz pierwszy dał przykład na związek budowy konkretnej molekuły, błędu w tej budowie, z jakąś chorobą, rozpoczynając żywot biologii molekularnej. To on, opierając się o krystalografię, w której tak na marginesie wciąż powszechnie korzysta się z zasad nazwanych jego nazwiskiem, udowodnił, że białka mogą przybierać dwie różne struktury przestrzenne, alfa helice albo beta harmonijkę. W 1954 roku uhonorowano go Noblem z chemii za pracę nad wiązaniami chemicznymi i ich zastosowanie w wyjaśnieniu budowy związków kompleksowych. Ale on się nie zatrzymuje. Zaczyna działania na rzecz rozbrojenia jądrowego i powstrzymania prób jądrowych. Działania, dodajmy, skuteczne i uznane, które w 1962 roku przynoszą mu drugą nagrodę Nobla, tym razem pokojową, i do dzisiaj jest jedynym człowiekiem, który otrzymał dwie nagrody Nobla niewspółdzielone z nikim. innym, ale on się w żadnym wypadku nie zamierzał zatrzymać. W latach 1962-65 razem z Emilem Zucker-Candlem opracowuje tak zwany zegar molekularny, czyli technikę badawczą, która pozwala na przykład oszacować, kiedy dwa organizmy posiadające różne genomy miały wspólnego przodka, czyli kiedy te dwa genomy ewoluujące, mutujące były identyczne. Generalnie jego kariera naukowa to pasmo genialnych odkryć, sukcesów i uznania. I choć myli się, jak na przykład w 1953 roku, proponując model potrójnej helisy DNA, to te pomyłki, te wydarzenia są rzadkie. Tym człowiekiem, nazywanym trochę słusznie największym chemikiem XX wieku, był Linus Pauling. I teraz, wiedząc to, co o tym człowieku powiedziałem, moglibyśmy się spodziewać, że w takiej historii będzie on pełnił rolę heroicznego protagonisty, człowieka, który domaga się dowodów naukowych, który mierzy się z tymi niesprawdzonymi postulatami tak zwanej medycyny alternatywnej, który trzyma się rzeczowych dowodów i o nie walczy. Ale jest dokładnie odwrotnie, bo to jemu terapie megadawkami witamin zawdzięczają w znacznej mierze swoją współczesną popularność. I teraz nie wiem, czy muszę to robić, ale wolę nie pozostawiać żadnych złudzeń. Mówiąc o megadawkach witamin, nie mam na myśli sytuacji, w której ktoś na przykład ma stwierdzony niedobór jakiejś witaminy i ją suplementuje, bo oczywiście niedobór witamin ma negatywne skutki zdrowotne, to po pierwsze. A po drugie, w wielu przypadkach, kiedy poruszamy się w takim bezpiecznym, zalecanym, rekomendowanym zakresie spożycia konkretnych witamin, można zaobserwować efekt, że więcej to na przykład lepiej, w tym sensie, że przy większym spożyciu jakiejś witaminy rzadziej występuje jakaś choroba. Na przykład w krajach biednych przeprowadza się tym mniej operacji kardiologicznych, im dana grupa społeczna spożywa więcej produktów zawierających witaminę C. Jednak w USA, gdzie niedobory żywieniowe są rzadsze, takiego efektu się nie obserwuje. Takie przypadki pokazują nam raczej to, czym skutkuje niedobór witamin, niż to, że ich spożywanie w większych dawkach przynosi nam korzyści. Ale to tak czy owak zasługuje na większą dyskusję, na szerszą dyskusję. Ja tutaj nie poświęcę temu więcej miejsca, podkreślę tylko, że megadawki witamin to kilku, kilkunasto, kilkudziesięcio i więcej krotne przekroczenie dziennego zaleconego zapotrzebowania na dany składnik, w tym wypadku to będą witaminy. No i żeby nie było, duże dawki witamin nie działają też ani antynowotworowo pod kątem profilaktycznym, czy antynowotworowo pod kątem terapeutycznym. To, co widzieliście na początku, było parodią. Nie ma potwierdzonego w sposób naukowy takiego uniwersalnego działania, o jakim potwornie często mówią tak zwane alternatywne medyczne terapie. I mając to na uwadze, zacznijmy zasadniczą historię, a zacznijmy ją najlepiej od początku. XX wieku. Bo wtedy właśnie trzeba upatrywać pierwszych takich głosów, że więcej witamin, dużo więcej witamin niż normalnie, to lepiej. I trzeba przyznać, że takie głosy pojawiły się szybko, zaledwie kilkanaście lat po odkryciu witamin. Odkryciu, dodajmy, które zostało dokonane przez Polaka, Kazimierza Funka. I to jemu zawdzięczamy w ogóle słowo witamina. Pierwszy raz użył go w 1912 roku, sądząc, niesłusznie, że wszystkie te związki chemiczne są aminami. Ale nie odbijając od meritum, w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia pojawiły się pierwsze głosy o tym, że zwiększone spożycie witaminy C, B3 czy E może mieć cudowne wręcz korzyści, czy może nieść ze sobą cudowne wręcz korzyści. I owszem, podkreślam to jeszcze raz, jeżeli ktoś ma niedobory tych witamin, to kiedy zacznie ich spożywać więcej, odczuje zmianę. Ale taka zależność nie działa w nieskończoność. Bardzo szybko zaczęły pokazywać to również badania naukowe. Niemniej pojawiały się takie głośne nazwiska związane z tym ruchem megadawek witaminowych. Pierwszą taką osobą, o której warto w tej kwestii wspomnieć, jest bodaj Max Gerson, który jeszcze przed II wojną światową twierdził, że dieta w znacznej mierze oparta o soki, w połączeniu między innymi z lewatywami ze specjalnie parzonej kawy, może leczyć nowotwory. Trzeba uczciwie przyznać, że próby wytłumaczenia mechanizmu takiej diety, takich lewatyw, nie były całkowicie oderwane od nauki. To jest zresztą bardzo częste w tego typu postulatach, ruchach czy hipotetycznych, cudownych terapiach, ale jednak nie wytrzymały konfrontacji z rzeczywistością, przynajmniej w naukowym ujęciu, w sensie nie dostarczono żadnych dowodów skuteczności, co nie znaczy, że zwolennicy tego podejścia po prostu się rozproszyli. To ich nie odstraszało. Później do całej palety takich terapii dorzucił coś od siebie William McCorrick. Dokładnie w 1948 roku bardzo głośno opowiedział się za suplementacją dużych dawek witaminy C. Argumentował to tym, że ludzie należą do jednych z niewielu ssaków, które nie umieją same syntetyzować tej witaminy w własnych organizmach. O tym dlaczego zrobiłem nawet osobny film na tym kanale. Link z gorącym zachęceniem do skorzystania z niego znajdziecie zarówno w opisie, jak i w karcie po prawej stronie ekranu, czyli tutaj. W 1950 roku o leczeniu polio właśnie w ten sposób, to jest z zastosowaniem dużych dawek witaminy C, pisał Fred Klenner. Znów, naukowych, rzetelnych dowodów nie przyniósł ani on, ani czas. W podobnym tonie, tylko że już o witaminie B3 i leczeniu schizofrenii, wypowiadali się w tym samym roku Humphrey Osmond i Abraham Hofer. Trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że już wówczas doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że stara maksyma Paracelsusa, która mówi, że lek od trucizny odróżnia dawka, jest jak najbardziej prawdziwa i tyczy się również witamin, które, jeżeli je przedawkujemy, niosą ze sobą zagrożenia, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. I na przykład taka witamina B3 w dużych dawkach jest toksyczna dla wątroby. Witamina D może skutkować obciążeniem nerek czy odkładaniem złogów wapniowych w sercu i płucach, a witamina E w nadmiarze oczywiście prowadzi do uczucia odurzenia, powoduje bóle głowy i może być toksyczna dla płodu. Z witaminą C no jest trochę bezpieczniej, bo pierwszy objaw, jaki pojawia się przy naprawdę dużych dawkach, to biegunka. Generalnie w drugiej połowie XX wieku lawina doniesień o takich cudownych efektach dużych dawek witamin, mega dawek witamin, stopniowo się rozpędzała. Nie była to prędkość kolosalna, ale takich doniesień przybywało i chorób do palety rzekomo leczonych w ten sposób także. Na tej liście są polio, schizofrenia, trądzik, opóźnienia rozwojowe, epilepsja, a nawet takie przypadłości jak ukąszenia węży. I trzeba przyznać, że przyspieszenie, jakie miało miejsce w latach 70. i 80. było w ogromnej mierze zasługą właśnie Linusa Paulinga, który odpłynął w kierunku takich poglądów w marcu roku 1966, gdy przeczytał pewien list. Na początku tego roku Pauling stwierdził w jednym z wystąpień, że chciałby żyć jeszcze jakieś 20 lat, żeby zobaczyć, jak rozwiną się pewne dziedziny nauki, którymi jest szczególnie zainteresowany, jaki postęp zostanie w nich dokonany. I właśnie w oparciu o te słowa Paulinga postanowił do niego napisać niejaki Irwin Stone, który mógł się pochwalić aż dwoma doktoratami, a który to w tym liście zasugerował Paulingowi, że będzie on żył nie 20, a 30, 40 lat, jeśli tylko zacznie przyjmować duże dawki witaminy C każdego dnia. Jak duże? Rzędu 3000 mg na dobę. Dla porównania, przeciętne, takie zalecane spożycie na 24 godziny oscyluje w okolicach 45-100 mg. Górna zalecana dawka to jakieś 2000 mg, a trzeba jeszcze powiedzieć, że z czasem Pauling te dawki zwiększał do 5000, 10000, 20000, a nawet 180 tysięcy mg na dobę, czyli 180 gramów. Dawka śmiertelna witaminy C, jaką znalazłem, to około 12 gramów na kilogram, więc taka ilość, jaką przyjmował, mogłaby zabić 15-kilogramowego szczura. W tej całej historii mnie osobiście najbardziej szokuje fakt, że Pauling tak po prostu zaufał Stone'owi. Dlaczego uważam, że powinien być sceptyczny? No po pierwsze dlatego, że brakowało jakichkolwiek dowodów eksperymentalnych, jakichkolwiek publikacji, które potwierdzałyby te rewelacje. Chociaż fakt, że Stone mógł się pochwalić doktoratem z chiropraktyki i drugim uzyskanym korespondencyjnie na uczelni, która nie była akredytowana, także powinien zapalić lampkę gdzieś tam w umyśle Paulinga. Niemniej dwukrotny noblista zaufał tym rewelacjom, które były spisane w liście, zaczął się do nich stosować, a za dobrą monetę przyjął fakt, że rzadziej się przeziębiał. Czyli dał się nabrać na dowód anegdotyczny. W 1970 roku opublikował bestsellerową książkę Vitamin C, Common Cold and Flu, w której zaleca zwiększenie przyjmowanych dziennie dawek niemal 500 razy w stosunku do ówczesnych zaleceń, rekomendacji, do poziomu rzędu 3 gramów na dobę. Szacuje się, że przynajmniej przez moment za jego radą poszła 1/4 żyjących wówczas Amerykanów. Przypominam, książka była bestsellerem. W 1971 roku twierdził, że megadawki witamin mogą zmniejszyć śmiertelność z powodu nowotworów o 10%, a 6 lat później jego predykcja była dużo bardziej odważna, bo szacował, że taki spadek może sięgnąć 70%. I to nie jest w żadnym wypadku tak, że całe środowisko naukowe uwierzyło dwukrotnemu nobliście. W żadnym wypadku. Natomiast on nie dawał się przekonać rosnącej stercie dowodów, które przeczyły jego stwierdzeniom. Dobrym przykładem tego jest sytuacja, w której trafił kiedyś na pracę, z której wynikało, że duże dawki witaminy C podawane dożylnie nie poprawiają sytuacji osób chorych na konkretny rodzaj raka. Wtedy stwierdził, że nie mogły zadziałać, bo te osoby dostawały także konwencjonalną chemioterapię, a gdy ci sami badacze przeprowadzili badanie na nowo, już z poprawkami, które zasugerował Pauling i z tym samym wynikiem, czyli brak jakiejkolwiek poprawy, to był tak wściekły na ten wynik, że planował pozwać ich do sądu, co wyperswadował mu dopiero jego osobisty prawnik. W 1973 roku powołał on do życia Institute of Orthomolecular Medicine, czyli Instytut Medycyny Ortomolekularnej. Orto z greki oznacza poprawnie, dobrze. Jest to więc taki pogląd okołomedyczny, który zakłada stosowanie tylko niezbędnych preparatów w terapiach. Niezbędnych i naturalnych preparatów, włączając w to także takie wlewy dożylne z witamin, które powodują, że w naszej krwi stężenie tych substancji osiąga poziomy, które są w żaden inny sposób naturalne, poprzez nawet najbardziej restrykcyjną dietę, nieosiągalne. Tak. Generalnie trzeba powiedzieć, że Pauling na tym etapie życia, w zasadzie do swojej śmierci, chciał poprawić standard i długość ludzkiego życia. Jednak wszystko to przysłoniła chęć udowodnienia wszystkim, że on jednak ma rację. I dobrym tego przykładem jest fakt, że kiedy w jego instytucie, w jednym z badań, jego prawa ręka odkryła, że myszy, które przyjmują witaminę C, częściej niż grupa kontrolna zapadają na pewien rodzaj nowotworów, z miejsca uruchomił procedurę, która miała skutkować zwolnieniem tego badacza, który był jego najbliższym współpracownikiem przez długie lata w Instytucie Medycyny Ortomolekularnej. W późnym okresie życia napisał jeszcze dwie książki, obie w podobnym duchu. Cancer and Vitamin C i How to Live Longer and Feel Better. Do końca życia ubolewał, wydaje się szczerze, nad tym, że medycyna ortomolekularna nie jest akceptowana przez środowisko naukowe. Tak jak mówiłem, idea Paulinga była naprawdę szczytna. Chciał on przedłużyć ludzkie życie, poprawić jakość tego życia. Święcie wierzył, że stosując jego podejście, można przesunąć średnią długość życia do 110-150 lat. Biologicznie jest to raczej niemożliwe. Robiłem o tym osobny film, jak długo może żyć człowiek znów. Link w opisie i w karcie, która właśnie wyjeżdża po prawej stronie ekranu. Ale warto tutaj postawić jeszcze jedno pytanie. Pytanie o to, skąd się u Paulinga wziął taki upór. Upór, który opierał się wypływającym dowodom. Dowodom, które do dzisiaj się ukazują. I nie ma tutaj na myśli momentu, kiedy on już był bardzo zaangażowany w cały ruch. Na etapie, kiedy on się dopiero w niego angażował, mógł trafić na prace, które dowodzą braku skuteczności, które miejscami wskazują na rosnące ryzyko wystąpienia niektórych chorób. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, trzeba się chyba zgodzić ze słowami jednego z biografów Paulinga, który stwierdza: "He was so right for so long that he forgot that he could be wrong." Czyli miał rację tak długo, że zapomniał, iż może jej nie mieć. Dziś Instytut Medycyny Ortomolekularnej znamy pod inną nazwą, Instytut Linusa Paulinga, i ciągle ma on za cel poprawę jakości i długości ludzkiego życia, z tym, że podejście zupełnie się zmieniło. Nie podąża on już ślepo za fascynacją swojego założyciela. Na stronie Instytutu można przeczytać m.in. o braku dowodów na skuteczność megadawek witaminy C podawanych dożylnie w zapobieganiu raka i o nieskuteczności takiej suplementacji doustnej. Kiedy zerkniemy na zalecane dzienne spożycie, nie znajdziemy dziesiątek tysięcy miligramów na dobę, tylko tak jak w innych źródłach, co najwyżej 100 kilkadziesiąt miligramów. Warto tutaj podkreślić, że Pauling nie był jedynym noblistą w historii, który popierał kontrowersyjne, miejscami antynaukowe tezy i stwierdzenia. Peter Duisberg wprawdzie Nobla nie zdobył, ale był wielokrotnie do tej nagrody nominowany. Odkrył pierwszy przypadek wirusa wywołującego nowotwór. Potem zaś torpedował związek wirusa HIV z AIDS. Mówił, że HIV jest nieszkodliwym wirusem, a AIDS wywołuje albo nadużywanie narkotyków w społecznościach gejowskich, albo niedożywienie, to w Afryce, albo leki przeciw HIV, albo jakieś bliżej nieznane zanieczyszczenie z krwi. Przez moment był nawet doradcą w RPA, który był odpowiedzialny za opanowanie epidemii wirusa HIV, epidemii AIDS, i jak można się domyślić, jego podejście, które bardzo negowało jakiekolwiek leczenie i ochronę przed wirusem HIV, pogorszyło tylko sytuację, która i tak należała już do najgorszych w Afryce. Wangari Maathai była kenijską ekolożką. Dostała Nobla Pokojowego w 2004 roku. Twierdziła, że HIV to zaprojektowana broń biologiczna. Kary Mullis, odkrywca PCR, za co dostał Nobla w 1993 roku, a PCR to technika powielania DNA, która jest wykorzystywana m.in. w testach na koronawirusa, twierdził, że AIDS nie jest konsekwencją HIV, że globalne ocieplenie nie istnieje, że dziura ozonowa to wymysł, a astrologia z kolei jest jak najbardziej prawdziwa. Przypisuje mu się także autorstwo cytatu, jakoby PCR, czyli technika wykorzystywana w testach na koronawirusa, którą on odkrył, nie nadaje się do właśnie takich testów. No najprawdopodobniej nie jest to prawda, bo zmarł on na kilka miesięcy przed początkiem pandemii, przed początkiem epidemii, jeszcze wówczas w Chinach. No i jest jeszcze w tym gronie niejaki Luc Montagnier, który także jest związany z wirusem HIV, bo jest jego odkrywcą, za co również przyznano mu Nagrodę Nobla w 2008 roku. On z kolei twierdzi, że można niejako teleportować DNA między probówkami. Jest zwolennikiem homeopatii, leczenia autyzmu, nie tylko homeopatią, ale antybiotykami, bierze udział w marszach antyszczepionkowców i twierdzi, że SARS-CoV-2 stworzono jako broń biologiczną. Dlaczego o tym mówię? Bo ta historia, czy nawet te historie, niosą dla nas bardzo ważny wniosek, który powinniśmy wyciągnąć, że w nauce nie jest ważne, jak ktoś w przeszłości argumentował swoje odkrycia, jak wielkich rzeczy dokonał, bo jeżeli dyskutujemy na jakiś temat, to powinniśmy się skupić na argumentacji, na sensowności i na rzetelności tej konkretnej argumentacji. To, że jeżeli sprawdzimy 9 pierwszych stwierdzeń jakiejś osoby i uznamy, że one są prawdziwe, nie znaczy automatycznie, że 10 stwierdzenie też będzie prawdziwe. Tak bardzo często działają osoby stojące za cudownymi terapiami, że 9 rzeczy jest prawdziwych i wszyscy zakładają, że 10, potencjalnie nawet szkodliwa, też jest prawdziwa. Inną kwestią jest jeszcze, że mamy pola, na których jesteśmy ekspertami, i naukowcy też mają pola, na których są ekspertami, i na przykład profesor literaturoznawstwa, choć może być świetnym fachowcem, no, nie jest wiarygodny jako sygnatariusz listu, który na przykład dotyczy sprzeciwu wobec obowiązkowych szczepień. Czy może nie być, nie jest automatycznie wiarygodny jako taki sygnatariusz. No i jeszcze po trzecie, chyba nawet najważniejsze, że nawet największy umysł może się mylić. Nie wprowadzać w błąd celowo, ale się po prostu tak po ludzku mylić. I takich przypadków w historii mieliśmy bardzo dużo. Kilka z nich jest opisanych w mojej książce, którą obiecuję, ostatni raz ją autopromuję. Możecie 10 grudnia dostać, nie płacąc za dostawę na terenie Polski, jeżeli zamówicie ją na stronie geny.altenberg.pl. Link znajdziecie w opisie. I taki spoiler, jest w niej też kilka zdań o Paulingu i jego błędnej, potrójnej helisie. Wszystko przy okazji niemal dramatycznej historii rozwikływania struktury przestrzennej DNA. Zapraszam Was i jednocześnie dziękuję za to, że spędziliście ze mną trochę czasu dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.